Zbigniew Ziobro chce uchylić immunitet posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Dlaczego? Chodzi o wydarzenia z 25 października w toruńskim kościele, gdzie w trakcie mszy wystawiono proaborcyjne transparenty. Dlaczego minister sprawiedliwości zajmuje się tym, co dzieje się w trakcie religijnych nabożeństw? To jest program Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Z nami jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd. Witam cię ponownie.
Witam ciebie i państwa.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, a na koniec mamy jeszcze świąteczną niespodziankę od naszej ekipy, ale zajmijmy się tym, co robi dzisiaj prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Skierował on wniosek do marszałek Sejmu o uchylenie immunitetu posłance Lewicy. Śledczy chcą jej postawić zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych. Posłanka Lewicy wraz z mężem wystawiła w toruńskim kościele transparenty o treści „Kobieto, sama umiesz decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką”. Czy według ciebie prokuratura powinna zajmować się tym, co dzieje się na katolickiej mszy?
No, pytanie właśnie dotyczy tego, czy dzieje się to między katolikami, czy to przedstawiciele jakiejś innej siły niekatolickiej, powiedzmy niekatolicy, próbowali zakłócić to nabożeństwo. I w zależności od odpowiedzi na to pytanie, no, działania policji, prokuratury czy ministra Ziobry można ocenić jako właściwe czy jako niewłaściwe. Nie?
W tym nagraniu, co widzimy na ekranie, nawet te feministki, aktywistki zwracają się do kobiet, które się z nimi nie zgadzają. One chcą debaty, wymiany zdań.
No,
czy tutaj
to, co
powinna
tam
być
sobie
interwencja katoliczki, prokuratury?
No właśnie o to chodzi. Jeśli władze, bo rozumiem, że tutaj jakimiś tymi skarżącymi powinny być jakieś władze tego kościoła, czyli albo proboszcz, jeśli to jest grubsza sprawa, no to biskup czy prymas Polski, jeśli Kościół katolicki uważa to za atak. Nie? Kościół katolicki przecież ma też instrumenty własne dyscyplinowania wiernych. Przecież może odmówić im, wykluczyć ich ze wspólnoty, może im odmówić sakramentów, pogrzebów, jakichś takich różnych rzeczy. Ale podejrzewam, że wszyscy ci ludzie uczestniczący, może z jakimiś drobnymi wyjątkami, bo teraz jest taka w środowiskach lewicowych troszkę moda na apostazję, te oficjalne i tak dalej.
Ale o tym też mówił profesor Andrzej Kobyliński na antenie naszej telewizji, tak, że zdecydowana większość tych protestujących są to katolicy.
To są katolicy, czyli to są członkowie tego kościoła. I teraz, czy oni mają prawo udziału w tych mszach w taki sposób, jak tu sobie zaprezentowali, to mówię, ja nie wiem. Nie? Bo to powinna być tu zdanie władz Kościoła. Rozumiem, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny reaguje na podstawie donosów od poszczególnych parafian.
Tak, czyli informuje prokuratura krajowa, że po tym incydencie napłynęło do nich szereg wniosków o możliwym popełnieniu przestępstwa.
No tak, ale właśnie chodzi mi od kogo? Czy od innych katolików? Wiecie, jedni katolicy uważają, że to jest istota katolicyzmu, tak należy go rozumieć i tak dalej. Ja mówię, absolutnie nie utożsamiam się z postulatami tych ludzi, jeśli chodzi o aborcję, nie? Ale mówimy tutaj nie o tym poziomie ideowym, tylko mówimy o poziomie obywatelskim. Czy ci ludzie mają prawo się tak zachowywać, czy też zasługują na więzienie, bo te paragrafy, których zastosowanie wnioskuje prokurator generalny Zbigniew Ziobro, to jest tam, zdaje się, 2 lata więzienia. Jakby sędzia się tam był rozgrzany, czy jakiś, to by mógł przywalić 2 lata więzienia. A moim zdaniem jest to wewnętrzny spór w łonie Kościoła rzymskokatolickiego i on powinien być rozwiązywany wewnątrz tej wspólnoty. Chyba że to jest jakiś, mówię, chuligański atak barbarzyńców z zewnątrz, to nie są katolicy, albo są to katolicy wykluczeni, ekskomunikowani z tej wspólnoty, no a oni mimo tego, że zostali ekskomunikowani, tam dokonują jakichś takich aktów chuligańskich, wtedy może rzeczywiście, jeśli władza kościelna zechce, może ingerować państwo, nie? Na wniosek władzy kościelnej. Ale tutaj mamy jednych katolików przeciwko drugim katolikom, nie? Czyli część katolików popiera te postulaty i tam krzyczała czy biła brawo, bo to też byli uczestnicy tej mszy, a druga część składa donosy do prokuratury. No dlaczego nie złożyli donosu do swojego proboszcza, żeby zastosował tu jakieś procedury kościelne? Przecież ci ludzie się znają, są z tej samej parafii, tutaj ta posłanka lewacka czy lewicowa, no to ona pod swoim nazwiskiem, z mężem i tak dalej, przyjdzie tak poświęcić jajeczka, tam przyjdzie z czymś tamtego, no to ją wykluczcie se z kościoła i nie będzie wam robić takich szopek.
Czyli
nie?
Trzeba by porozmawiać o tym, czy właściwie to było przestępstwo, czy dyskusja między katolikami.
No tak, to właśnie podkreślam, że ksiądz profesor Kobyliński, bardzo znany katolicki etyk, profesor Uniwersytetu
kardynała Stefana Wyszyńskiego,
bardzo jasno to podkreślał, że ci ludzie, którzy protestują na ulicach dzisiaj, oni są wychowankami katolickich biskupów. Czyli to katolicy biskupi powinni objąć ich swoim duszpasterstwem, żeby ich przekonać, żeby takich poglądów nie mieli albo takich rzeczy nie robili. A tu widzimy niebezpieczną tendencję, że Ziobro, jak jakiś taki Robespierre na wspak...
Czy on jest tutaj ministrem sprawiedliwości czy katolikiem?
No
w jakiej roli on występuje?
Bo to nawet nie tylko, że katolikiem. On chce, żeby zaprząc państwo, jego, że tak powiem, miecz władzy państwowej, żeby zaprząc do walki z pewnym skrzydłem katolickim. Nie? Że jest to skrzydło, które reprezentuje, powiedzmy, Ziobro, czyli taki katolicyzm bardziej konserwatywny, czy bardziej taki ryzykowy.
Ryzykowy nie? Już teraz.
O, bo teraz ryzykowy. Ksiądz Rydzyk tu bardzo sobie, że tak powiem, przypiął do kulbaki ministra sprawiedliwości, wyśmiewając go. Mówi, gdybym ja łamał prawo, to przecież zaraz by mnie tutaj ten Ziobro, co tu klęczy obok, by mnie aresztował, a on...
Nie zajmuje się ani księdzem Rydzykiem, ani kardynałem Dziwiszem,
kiedy
tylko
ksiądz
posłanką lewicy.
Rydzyk kpił z przestępstw seksualnych Kościoła katolickiego, kiedy nie stosował tych sanitarnych obostrzeń, które sam Ziobro razem ze swoim rządem wprowadza, no to ten Ziobro se nałożył maseczkę i se stał, a potem bił brawo, nie? Czyli zobaczcie, jest ogromna asymetria w działaniach tu ministra sprawiedliwości. On się staje jakimś narzędziem walki wewnętrznej pomiędzy katolikami tymi oświeconymi, czy lewackimi, czy liberalnymi, to wstaw se właściwe, a tymi katolikami toruńskimi. I on ewidentnie chce się przypodobać księdzu Tadeuszowi Rydzykowi, żeby mógł w jego telewizji występować, a nie chce realizować zapisów konstytucji.
Może bardziej by się zaangażował w działalność religijną, a nie państwową.
A proszę bardzo, jeśli by chciał przekonywać, czy jakieś pogadanki by sobie prowadził dla tych lewicowych, katolickich środowisk, to niech ich tam nawraca, to do tego nic mi. Ale kiedy on państwo polskie zaprzęga do walki ideologicznej w łonie jednego kościoła, to on wykracza poza mandat, który Bóg dał władzy politycznej, władzy sądowniczej, prokuratorskiej, czy tej takiej wymiarowi sprawiedliwości to się nazywa. Nie? On chce zastosować ten miecz władzy państwowej, dany od Boga, do walk z jakąś frakcją religijną w łonie swojej katolickiej wspólnoty. I tu ja mówię zdecydowane nie. Jeśli dokonane zostało przestępstwo, jeśli to byli chuligani, no to powinien ksiądz proboszcz poprosić policję czy prokuraturę o interwencję, a nie jeden katolik naparza się z drugim katolikiem, a my mamy płacić za śledztwo i za jakieś tu ewentualne później przepychanki i tak dalej, i tak dalej.
Poprosimy w takim razie fragment wczorajszego nauczania pastora Pawła Chojeckiego o tym, co mówi Biblia na temat władzy. Wracamy za chwilę.
Ideał władzy państwowej, że ona nie jest autonomiczna. Zobaczcie, że kłamliwie mówi się o rozdziale, jak gdyby państwa od Boga. Nie, to się mówi rozdział kościoła od państwa, ale że jak gdyby, że władza państwowa jest jakaś autonomiczna. Nie? Teraz się mówi, że przed kim władza państwowa odpowiada? Przed nikim. No bo odpowiedzialność przed ludem to jest iluzja, nie? Lud się zapędzi pałą albo telewizornią do jakiegoś tam posłuchu i tak dalej, nie? Chrześcijanie jasno mówią, władza państwowa nie jest samodzielna, nie jest ostateczna. Władza państwowa jest na służbie u Boga. Władza jest na służbie u Boga. Czyli jej psim obowiązkiem jest ścigać bandziorów, karać bandziorów surowo i nagradzać ludzi dobrych i sprawiedliwych i uczciwych. To jest psi obowiązek władzy. Jeśli władza się temu sprzeniewierza, to co robią apostołowie? Trzeba słuchać bardziej Boga jako nadrzędnej władzy niż was, dupki żołędne, którzyście się sprzeniewierzyli Bożemu mandatowi. Tu nie ma żadnego szacunku do ludzi władzy, którzy się buntują przeciwko władzy Boga, czyli przeciwko prawdziwemu prawu i prawdziwej sprawiedliwości.
To był fragment świetnego nauczania pod tytułem Jak reagować na prześladowania ze strony władz. Znajdziecie link na naszym kanale. Jeszcze komentarz, pastor Paweł.
Właśnie pewnie część naszych widzów o bardziej takich lewicowych, antyklerykalnych przekonaniach powie, że co on gada? Władza odpowiedzialna przed Bogiem? Tak. Zobaczcie, że właśnie w ramach systemu amerykańskiego tam obywatel ma pewne nadane przez Boga, a nie przez władzę prawa. Bo jeśli to władza nam nadaje prawo, no to przyjdzie władza lewicowa, nada nam takie prawo. Przyjdzie władza katolicka, nada nam takie, a odbierze nam to prawo. A kiedy wszyscy mamy równe prawa nadane od Boga, a władza tylko stoi na stanowisku przestrzegania, ma za zadanie przestrzeganie tych praw, to wszyscy jesteśmy bezpieczni. Protestanci, katolicy, prawosławni, ateiści, buddyści, muslimanie, wszyscy jesteśmy bezpieczni, bo wszyscy wtedy mamy równe prawa. I tu nie wdając się w ten wewnątrzkatolicki spór, nie można ludziom, dlatego tylko, że nam ich poglądy się nie podobają, odbierać nadanych im przez Boga praw do wypowiadania się, praw do wolności, wypowiedzi. Nie?
Czyli posłanka lewicy w tym przypadku miała prawo wypowiedzieć się w trakcie mszy.
Jeśli jest członkiem Kościoła katolickiego, to miała prawo, oczywiście powinna to zrobić z poszanowaniem reguł w tym kościele, ale to nie ja będę to oceniał, ani minister Ziobro. To powinny władze tego kościoła ocenić. Czy te jej zachowania były zgodne z regułami? Ona miała prawo się wypowiadać jako katoliczka tam i ze swoimi tymi pomagierami, czy nie miała? Jak nie miała, no to pierwsza reakcja, tak jak powiedziałem, wykluczyć ją z kościoła. No i już, i już. I nie ma problemu. Bo wtedy, jak ona wejdzie, no to wchodzi jako intruz z zewnątrz.
A dzisiaj,
no to ona weszła jako uczestnik spotkania kościoła, którego jest członkiem. No i weź tu teraz, i teraz prokurator będzie, tak, albo sędzia, no miała prawo, czy nie miała? No to kto decyduje? Czy to, czy tamto, czy owanto, nie? No wchodzimy w jakąś utopię, że władza ma, to tak jakby wysłać prokuratora Ziobrę do debaty mnichów na Monachomachii, gdzie się tam nawalają jeden w łeb drugiego jakimś uczcem tam, nie wiem, świńskim czy czym oni tam, przeczytajcie sobie, bo to już w lekturach będzie niedługo zakazane za Czarnka, Monachomachia, ale jeszcze później jest dodatek, sequel, antymonachomachia, nie? I teraz wyobraźmy sobie, że władza króla wjeżdża, żeby tych zakonników, którzy się naparzają w konflikcie między katolickimi zakonami, żeby tu władza decydowała tych w tiurmu, a ci są prawilni, dobry. No bezsens kompletny, niech sobie to wewnątrz kościoła załatwiają te sprawy.
To jest poważny krok ze strony ministra Ziobry. Czy myślisz, że będą jakieś rzeczywiście konsekwencje w stosunku do posłanki lewicy? Czy ona powinna się obawiać tych dwóch lat więzienia?
Tam, posłance lewicy to tam nic nie zrobią, to tylko taka tam szopka będzie, ale wielu Polakom zrobią. Wielu Polakom zrobią właśnie z tego powodu, właśnie takim tym zwykłym uczestnikom. To już przecież znane są historie, że sądy orzekają, oczywiście raczej tam na korzyść tych pokrzywdzonych, ale jednak jakaś prokuratura ich skarży, że biorąc udział w tych demonstracjach chodzili po ulicy, a nie po chodniku i nie mieli odblaskowych tych, nie? No to tym przywalą. Jeśli jeszcze, gdyby Ziobro jeszcze, że tak powiem, dłużej porządził, jeszcze tam naprodukował tych swoich prokuratorów, jeśli by PiS przejęło sądy, no to rzeczywiście wtedy już strach się bać. Wtedy strach się bać.
Mówiliśmy o donosie na nauczyciela, który brał udział w protestach.
Także to się robi coraz bardziej państwo wyznaniowe, że państwo, zobaczcie, absolutnie nie radzi sobie z tą podstawową swoją funkcją jak obrony narodu przed agresją zewnętrzną, chińskim koronawirusem. Kompletnie w rozsypce, nic nie wiedzą, co jest grane.
Czym zajmuje się minister Ziobro w czasie pandemii chińskiego wirusa?
Zajmuje się jakimiś plakatami i okrzykami katolików w katolickiej świątyni. No to jest właśnie upadek państwa polskiego. Zresztą to nie jest jedyny przykład takiego próby zrobienia takiego kołchozu religijnego z Polski, gdzie właśnie tylko Kościół rzymskokatolicki będzie uprzywilejowany. Bo ja przypominam, że prokuratura Ziobry całkowicie milczała i nic nie robiła, przeciąga sprawy do dzisiaj, kiedy nasz Kościół, mamy to udokumentowane w raporcie na ten temat, który możecie sobie przejrzeć w internecie, jest dostępny po polsku i po angielsku, gdzie te wszystkie rzeczy, o które teraz się tam skarży przeróżnych ludzi, były robione przeciwko nam i to nie przez członków naszego Kościoła, tylko właśnie przez chuliganów zewnętrznych, czyli na przykład niszczenie billboardu, niszczenie samochodów wielokrotne. O, tu macie jeden z samochodów, to ma jeden samochód, ten pastor, nie? Stare Volvo zostało zniszczone. Mój samochód został też kilkukrotnie zniszczony. Do tego jeszcze obklejanie, tak jak teraz kościoły płaczą i tam, że Maryja coś tam, no to obklejali przeróżnymi, sekta, taka śmaka. Zresztą telewizja publiczna robiła nagonkę na nas, telewizja
na
właśnie Ziobry,
fizyczne.
Ataki fizyczne na siebie. Siedzibę, zniszczenie tam naszych gablot takich, gdzie wystawialiśmy powybijanie tych szyb. Takich ataków, napad chuligański w trakcie, takich ataków było kilkadziesiąt w ciągu paru lat. Pokażcie mi jeden proces, który by sprawcy mieli. I była cisza. I była cisza. O, tu widzicie na filmie, tu właśnie ktoś demoluje, jest nagranie z monitoringu, demoluje nasz plakat o zdradzie dokonanej przez Franciszka, zdradzie Jezusa Chrystusa. No to se może, no bo to są protestanci. To jak ich się atakuje, nawet fizycznie, to można. A zobaczcie, tu se katolicy demonstrują w swoim kościele jakąś swoją tam wizję katolickości i tu już prokurator,
fizycznie nie atakują.
Prokurator generalny, minister już się wziął do roboty. Nie? Podobnie taki poseł, ale ja tam raczej peomijam w tym tytule, Tarczyński, nie? To taki też dyżurny Toruńczyk. To wiecie, ja to biorę od tego nazwy, Pekińczyk jest, a to jest Toruńczyk, nie? Taka sprawa się pojawiła i teraz on tam będzie jakieś wysokie obcasy szczuł za to, że jakąś tam karykaturę sobie zrobili. Zobaczcie. W całym zachodnim świecie, w ramach wolności słowa, robi się przeróżne karykatury nawet z Jezusem, nie? Papież Franciszek przyjął straszny, można powiedzieć, bluźnierczy wizerunek Chrystusa na sierpie i młocie. Chrystusa na sierpie i młocie. To zrobił papież Franciszek. Gdzie ten głos posła Tarczyńskiego? Gdzie głos Ziobry, żeby tam prezydenta, czego to tam było, jakieś katolickie państwo. Zobaczcie, nie? Nie ma nic, nie ma niczego. Ja byłem wzywany na policję, to był chyba 2006 albo 2007 rok, już nie pamiętam, za okładkę jednego z numerów miesięcznika Idź Pod Prąd. Zobaczcie tę okładkę, nie? Możemy ją poprosić? Który to rok?
2007,
czyli no już trochę lat temu. Zobaczcie, za tę okładkę ja byłem wzywany na policję, przesłuchiwany. Dzięki Bogu jakaś, nie wiem, pani czy pan z prokuratury jeszcze wtedy miała trochę oleju w głowie i odrzuciła ten jakiś katolik, że tak powiem, poczuł się religijnie urażony za to, co tu przedstawiłem. Że kiedy dzisiaj papież gada jak komunista, bo tekst artykułu to jest pokazany, dlaczego katolicyzm właśnie, przepraszam, dlaczego komunizm rozwinął się w państwach prawosławnych i katolickich, a prawie w ogóle nie rozwinął się w państwach protestanckich, nie? Czyli, że jest jakaś zbieżność mentalna między tym feudalnym systemem katolickim czy prawosławnym, a właśnie systemem tym totalitarnym, komunistycznym, nie? Wykazywałem to w tym artykule. I tu właśnie połączenie w ramach Unii Europejskiej oczywiście tego i już mnie włóczyć chcieli po sądach. Nie? Także zobaczcie, to był też przecież czas jeszcze pierwszych rządów PiSu, tak jak widzę po tych datach. No i wtedy też przesłuchiwano mnie. Zobaczcie, że teraz już się troszkę lepiej rozsiedli w fotelach panowie z PiSu. No i teraz już, że tak powiem, na całego chcą zrobić z Polski państwo wyznaniowe, gdzie religia katolicka będzie pod szczególną ochroną państwa. Nie wszyscy ludzie i wszystkie religie, tylko religia katolicka ma być chroniona. Inne? Absolutnie.
Przecież nie. Prezes Kaczyński mówił, że poza kościołem katolickim jest nihilizm.
Dlatego pamiętacie, jak tu tak się gęsto tłumaczył z wypowiedzi prezesa poseł z Poznania Wróblewski, nie? Że to nie chodziło tylko o katolicyzm, tylko o wszystkie tam wyznania chrześcijańskie. Mówię, słuchajcie, ja widzę, co robi prokuratura każdego dnia, jak lekceważy wezwanie do zabicia mnie, czy mojej córki, czy innych osób z naszej redakcji, jak lekceważy ataki, mają nawet zapisy wideo, żadnego sprawcy nie potrafią wykryć. Kiedy spalony samochód, to nawet nie wyślą biegłego, żeby sprawdził, czy to było podpalenie, czy nie. Chociaż biegły prywatnie zapytany, stwierdził on takiego przypadku w swojej historii, nie widział. A wcześniej temu samemu człowiekowi odkręcono 4 śruby przy feldze w kole. Nie? Także, ale prokuratura nie widziała. Dopiero po raporcie wznowiła śledztwo i to tam będzie trwało na świętego nigdy, tak jak przewiduje. Także mamy dyktaturę katolicko-komunistyczną. Dlatego minister Ziobro, moim zdaniem, jest jednym z najbardziej szkodliwych ministrów w tym rządzie. Jak on jest taki Europejczyk, nie? Jest Pekińczyk, Toruńczyk, Europejczyk, nie? Może Brukselczyk, nie? Że się zna na tym prawie europejskim, tam broni suwerenności Polski, to zróbcie se, towarzyszu Kaczyński, Ziobro ministrem na przykład od spraw integracji europejskiej. Chyba jest taka posadka. Wsadźcie jego dupę do tego fotela i tej limuzyny ministra od spraw europejskich, a dajcie tu na prokuratora generalnego, przynajmniej tymczasowo, jakiegoś człowieka o elementarnym poczuciu sprawiedliwości i równości pomiędzy wyznaniami czy ideologiami, które są w Polsce. Bo to już jest naprawdę przesada, co teraz robi Ziobro i jego prokuratura.
W rządzie prawa i sprawiedliwości.
Nie, no to jest, to tak jakby na salonie masażu napisać masaż duszy. Salon masażu duszy. No tam by zaraz, kto tam by chciał, no to by zrobił, co tam się masuje, ale to jest właśnie mniej więcej taka profanacja prawa i sprawiedliwości.
A teraz metalowy cover Miejcie nadzieję i przechodzimy.
Rzeczywiście
do naszych głosów.
Potrzeba nam nadziei, nie tej lichej, marnej.
Prosimy.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jedną. życiu pryska, lecz tam co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama jest zdobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się położyć. Przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Gorąco polecamy najnowszą produkcję muzyczną telewizji Idź Pod Prąd, ale tak jak pastor Paweł Chojecki dzisiaj mówił w programie Idź Pod Prąd na żywo, to jeszcze nie nasze ostatnie muzyczne słowo przed świętami i w tym momencie gorąco zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji. Tak jak widzicie, nie są to tylko programy codzienne, publicystyczne, ale również produkcje filmowe, muzyczne, graficzne. Dzisiaj pokazywaliśmy komiks Andrzeja Batalona.
Każdy już może sobie pobrać na naszej stronie internetowej.
Izpodprat.pl, czas apokalipsy.
To wcale nie jest takie małe dziełko, tam nie wiem, chyba około 30 stron z pięknymi rysunkami. No, mam nadzieję, że też teksty docenicie, że coś tam rozjaśniają w głowie. Także prośba, roześlijcie to jeszcze przed świętami jako taki upominek dla miłośników komiksów.
A wesprzeć naszą telewizję możecie na stronie izpodprat.pl/wsparcie.
W tym miesiącu już 600 osób się zdecydowało nas wesprzeć. Mamy taki cel, marzenie, żeby zrobiło to 1000 naszych widzów. Było to by dopełnienie dwuletniej takiej już tradycji, że wytrzymaliśmy, to nie jest łatwe, podkreślam, polska dusza taka bardziej romantyczna, akcyjna, a my bardziej tak pozytywistycznie, od podstaw, organicznie, każdego dnia. I rzeczywiście już groną stałych widzów jest przy nas, którzy nas w ten sposób finansowo wspierają. Mamy nadzieję, że uda się to też i w grudniu, choć przypominam, że tam będzie trochę dni wolnych, inne rzeczy będziemy mieli w głowie, stąd moja taka prośba, żeby tę sprawę załatwić przed świętami, żebyśmy nie mieli później, jak to się mówi, nerwowej końcówki, stąd będziemy Was informować na bieżąco jeszcze, jak to wygląda. Na razie jest to lepiej niż w poprzednim miesiącu, ale mówię, ze względu na święta, no to
lepiej
proszę o mobilizację jeszcze.
Serdecznie witamy również nowych widzów telewizji Idź Pod Prąd. Już za chwilę serwis informacyjny, a później o 20.30 Biblia w czasie zarazy. Wasze głosy, Sławomir Rzeczkowski. To nie bezczelność, to pycha, która kroczy przed jego upadkiem. Dziwisz, jako przykładny komunista próbuje ukraść i zmienić znaczenie słowa. Wybaczam.
Tak, ten wątek niewiary w Boga i jakichś związków z komunistami też poruszałem o 13:00. To jest warte do eksploracji dalszej, nie? Mówiłem o tym bardzo takim haniebnym wydarzeniu, że raport, który z narażeniem życia swojego i swojej rodziny pułkownik Kukliński wykradł z najtajniejszych sejfów tu komunistycznych, tych pachołków Moskwy, zarządzających Polską z mandatu Moskwy, trafiło to do Watykanu. Tam zdaje się tylko parę osób. Oczywiście to był Jan Paweł II, oczywiście to był Dziwisz i nie wiem, czy tutaj więcej niż dwie osoby jeszcze, ale to tam historycy niech się tym zajmują, ale dziennikarze powinni pytać. Panie kardynale, czy tam kardynale, nie, bo to tak by było źle. Kardynale Dziwisz, czy już wiadomo, kto przekazał materiały pułkownika Kuklińskiego? Przez co on musiał się w trybie awaryjnym ewakuować, uciekać z Warszawy. To właśnie film Jack Strong o tym mówi, bardzo, bardzo polecam. Czy już wiadomo, kto był Judaszem w Watykanie? Nie słyszałem w całej tym zamieszaniu z Dziwiszem tego pytania. Kto był Judaszem w Watykanie? To jest bardzo ważne pytanie. Zachowanie arcybiskupa, kardynała, wszystkie najwyższe tytuły, który kłamał publicznie, że oskarżał właśnie księdza Tadeusza o to, że on kłamie, że on sobie nie przypomina, czyli tak nie było, nie? A teraz się znalazły papiery, który swojego kardynała, kamerdynera zrobił księdzem i z nim mieszka razem w jednym stalidomku. Czy ten człowiek rzeczywiście, chcecie im powiedzieć, wierzy w Jezusa Chrystusa?
Ania Z. Kler jak zwykle jest niewinny, choć ma dużo na sumieniu. Lud uwierzy w kłamstwo powtarzane kilka razy.
No tak, lud
pytanie,
jest...
Pytanie, czy uwierzy rzeczywiście?
Lud jest przyzwyczajony, jest wytresowany, można powiedzieć. Katolicyzm w tej, no na pewno jako psycholog wiesz, że istnieje coś takiego jak można powiedzieć, przyzwyczajenie za pomocą rytuału. Nie? Że człowiek tam w ciągu paru tygodni poddawany pewnym zwyczajom, on się do nich...
Szybko nabiera nawyków.
Dokładnie, jest wręcz nawykowy. Czyli dzisiaj katolicyzm jest taką troszkę nawykową tresurą. Zobaczcie, że msza, ona składa się dokładnie z takich samych rytuałów. Nie? Tam wiemy, kiedy dzwonek, kiedy wstać. Można nawet, że tak powiem, bezmyślnie odpowiadać. Nie, ksiądz coś mówi, tu lud odpowiada. To są takie stereotypy. To jest taki teatrzyk, w którym troszeczkę publiczność bierze udział, ale może powiedzieć tylko tyle, ile scenariusz pozwala. Nie? No to jest właśnie
posłanka
tresura.
Posłanka lewicy wyszła.
Tu posłanka lewicy się wyłamała. Próbuje nowy kościół, odnowić kościół od środka. No zobaczymy, czy jej minister, prokurator generalny Ziobro pozwoli tak odnawiać kościół. Noż uwidzim. Pożywiam. Także tutaj ewidentnie mamy taki, można powiedzieć, system już psychologicznego od wieków przyzwyczajenia ludzi i wyrwanie ich z tego przyzwyczajenia jest niezmiernie trudne.
Chociaż to robi jednak pandemia chińskiego wirusa.
A tak.
To nie było zapewne celem komunistów, ale jednak w Polsce jest ten przełom, że ludzie przestali tak często chodzić do kościoła i prawdopodobnie te święta Bożego Narodzenia też będą inne.
Taką właśnie mamy nadzieję. Dlatego też tu nasza praca, że tyle różnych materiałów, filmy, taka etiuda filmowa, fabularna, piosenki, a to mówię jeszcze nie koniec, teraz ten komiks, to wszystko możecie używać i rozsyłać swoim znajomym, bo liczymy na to, że dla wielu Polaków tym razem te święta będą czasem wreszcie refleksji.
Marek H. Franciszek się totalnie zapomina. On już nawet nie udaje, że jest za NWO. Zamiast umiejętnie manipulować, on wali propagandą komunistyczną na oślep jak cepem. Może dzięki temu ktoś się zreflektuje. Czy to rzeczywiście jest tak, że papież Franciszek się zapomina?
Ja bym przeciwny był, żeby ktoś, kto reprezentuje Boga, używał manipulacji. Myślę, że papież, jeśli byłby rzeczywiście narzędziem w ręku Boga, powinien mówić prawdę, a nie manipulować. Nie? To jest pierwsza uwaga. Po drugie, myślę, że on się nie zapomina. Myślę, że on jest komunistą. Zakon jezuitów, z którego on się wywodzi, jest najbardziej marksistowskim zakonem w kościele rzymskokatolickim, a on jeszcze pochodzi z tego miejsca, gdzie powstała tak zwana teologia wyzwolenia, gdzie te ruchy rewolucyjne zostały uświęcone przez część duchowieństwa katolickiego. Tu Jan Paweł II walczył z tą teologią wyzwolenia, ale Franciszek to jest normalnie dziecko teologii wyzwolenia. Zresztą on opowiadał o swoim związku z 20-letnią komunistką i on twierdził, że to ona wprowadziła go w świat idei i wtedy zakochał się, no tam nie wiem czy w niej, bo o tym nie mówił, ale zakochał się, wiecie w kim? Lub w czym? W padlinie chińskiego komunizmu. W tym truchle komunistycznym się wziął i zakochał. I on to sam osobiście mówi. Trochę innymi słowami, oczywiście tam upudrowane te wypociny są, ale on w jednym z wywiadów się do tego przyznaje. Nie? I teraz jeszcze wracając do posła Tarczyńskiego. Czy gdyby Pachamamę ubrać w te błyskawice i w ten czarny parasol, czy towarzysz Tarczyński też by się zameldował w prokuraturze? No, taki challenge'ik.
Do posła Tarczyńskiego. A teraz zgodnie z zapowiedzią...
Może zrobimy taką karykaturę Pachamamy i będzie nas podawał.
Zostanę mu jako kartkę świąteczną. Zgodnie z zapowiedzią...
A przecież, przepraszam, że niektórzy widzowie tam nie śledzą tego, co się dzieje nad Tybrem i może nie wiedzą, że właśnie Pachamama jest nowym obiektem kultu Kościoła rzymskokatolickiego.
Stoi
jego
w czopce?
Głowy. W czopce to są kosmonauci teraz. A Pachamama była gdzieś tam, nie wiem, we wrześniu czy kiedyś, to może wcześniej była obiektem kultu. Nawet część takich zbuntowanych katolików wykradło ten posążek Pachamamy, wrzucili do Typru. Papież kazał wyłowić, a potem przebłagalne msze odprawiał, czy nabożeństwa, żeby Pachamama przestała się gniewać. No to już jest prawda.
Że ich nie ekskomunikował. Zgodnie...
No, łaskawy był, a mógł ekskomunikować. Jak towarzysz Stalin?
Teraz świąteczna niespodzianka. Krótki film Anny Kopeć o tym, jak zrobić najlepsze pomarańczowe ciasto na święta Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję za produkcję. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Chciałam zaprosić państwa do upieczenia ciasta i będzie to ciasto z przepisu autorki Ani Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. Będzie to ciasto pomarańczowe Marion. Kilka lat temu wpadłam właśnie na taką książkę, gdzie zdaje się, że to nawet jakaś kuzynka Lucy znalazła jej właśnie stary zeszyt z przepisami i właśnie tam odnalazła ten między innymi przepis i to jest mój ulubiony od tamtej pory. W święta szczególnie polecam ten przepis, ponieważ jest to ciasto pomarańczowe, więc no, mi osobiście kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Chyba wszyscy pamiętamy, jak jeszcze w czasach tak zwanej komuny, wszyscy, jedyny okres, kiedy można było właśnie dostać pomarańcze, to był właśnie czas świąt i w wiadomościach wszyscy gorąco wyczekiwali wiadomości o tym, że statek z Afryki załadowany pomarańczami pojawił się w porcie w Polsce. Nie wiem, czy to był, jaki to był port, no ale w każdym razie to była bardzo ważna wiadomość i od tej pory w sklepach pojawiały się pomarańcze i to była wielka atrakcja dla nas, więc to takie wspomnienie jeszcze z dzieciństwa i rzeczywiście pomarańcze do tej pory kojarzą się ewidentnie z Bożym Narodzeniem. Życzę smacznego. Do przygotowania ciasta pomarańczowego Marion potrzebujemy następujących składników. Dwie pomarańcze razem ze skórką, kostka masła 200 g miękkiego, dwie szklanki cukru brązowego, 4 jaja, dwie łyżeczki sody oczyszczonej, jedną szklankę maślanki lub siodłego mleka, 4 szklanki mąki pszennej, jedna łyżeczka soli i 2 szklanki rodzynek. Najpierw musimy przygotować pomarańcze. Musimy je dobrze wyszorować, szczotką najlepiej. Następnie przez 15 minut moczymy je w wodzie z octem, a potem wymieniamy wodę na wodę z łyżką soli, sody oczyszczonej i też moczymy przez kolejne 15 minut. Potem je znowu płuczemy, rozkrawamy i siekamy. Można to zrobić w malakserze, ale właśnie nie należy tego posiekać na taką miazgę kompletną, tylko właśnie na takie grubsze kawałki. Można też nożem pokroić, właśnie trzeba pamiętać, żeby usunąć ewentualne pestki, ale musimy tę pomarańczę rozdrobnić razem ze skórką. To jest bardzo ważne. I od tego trzeba zacząć. Jeżeli mamy duże rodzynki, to też możemy do tego rozdrabniacza dodać właśnie, kiedy rozdrabniamy pomarańcze, dodać te rodzynki, żeby one też zostały rozdrobnione. Ale jeśli są to drobne, to ten krok możemy pominąć. Następnie ucieramy masło z cukrem i dodajemy po jednym jajku i dalej ucieramy. Następnie dodajemy wcześniej przygotowaną maślankę albo zsiadłe mleko i dodajemy do tego, do tej właśnie zsiadłego mleka, dodajemy sodę i aktywujemy ją w tym zsiadłym mleku. I teraz trzeba uważać, żeby to nam nie wykipiało. I kiedy już rozmieszamy sodę w kwaśnym mleku, to dodajemy wcześniej przygotowaną mąkę z solą i jednocześnie mleko do naszego masła i to wszystko mieszamy. Na koniec dodajemy rozdrobnione pomarańcze z rodzynkami. Wszystko mieszamy i wylewamy do blaszki wyłożonej papierem. Pieczemy w temperaturze 175 stopni Celsjusza przez około 40 minut. I tutaj naprawdę trzeba sprawdzać, bo może to być 40-50, zależy właśnie od piekarnika, więc warto sprawdzać, żeby nie przypalić, a żeby upiekło się na taki piękny, złoty kolor. Nasze ciasto jest już gotowe. Mamy teraz dwie możliwości. Możemy je pokroić w zwykłe kawałki, ale możemy też wykroić z nich takie okrągłe ciasteczka. I te wykrojone takie okrągłe ciasteczka możemy pokryć takim maślano-dyniowym kremem. Do przygotowania takiego kremu potrzebujemy kostkę masła 200 g miękkiego, wcześniej musimy wyjąć go z lodówki, pół szklanki puree z dyni, niesłodzonego, takiego samego, sama dynia, 4 szklanek cukru pudru i tutaj mamy też, możemy zrobić sami cukier puder, mieląc cukier. I właśnie polecam zmielenie cukru brązowego, ponieważ on dodaje taki karmelowy posmak jeszcze dodatkowo. Cukier waniliowy do tego. 1/4 łyżeczki cynamonu, 1/4 łyżeczki startej gałki muszkatołowej. Najpierw ucieramy masło z puree z dyni na gładką masę. Następnie dodajemy cukier puder i przyprawy. I wszystko ucieramy dotąd, aż właśnie masa będzie jak najbardziej gładka. I to już jest koniec.